Sztuka tworzenia.
Dzień dobry, Agata Olszewska. Dzisiaj w Sztuce Tworzenia dr Leszek Molendowski, doktor historii, muzealnik, pedagog, pracownik Muzeum Gdańska, członek Instytutu Kaszubskiego, autor i współautor książek, w tym trzeciego tomu z serii wydanej przez Muzeum Gdańska Historię gdańskich dzielnic poświęconego nowemu portowi. Tom ten został wybrany pomorską książką roku i wyróżniony Nagrodą Publiczności. Dzień dobry.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i witam wszystkich słuchaczy.
Sukces książki zmienia sposób myślenia o kolejnych projektach?
Szczerze? Nie. Projekt sam w sobie rozpoczął się w 2017 roku. Ja jeszcze wtedy w muzeum nie pracowałem, więc to jest projekt moich kolegów, którzy rozpoczynali go. I on toczy się, szczerze mówiąc, niezmiennie po dziś dzień. I jeszcze przez kilka, a pewnie kilkanaście lat będzie się toczył. Wychodzą kolejne tomy. Niedługo ukaże się długo oczekiwany tom o Oruni. Dokładnie Orunia, Lipce, Święty Wojciech, tak jak nazywa się ta dzisiejsza dzielnica. Oczywiście w skład tego jeszcze wchodzą Stare Szkoty. Kolejne są albo w trakcie prac, albo w trakcie projektowania i prac wstępnych. Oczywiście przy każdej z tego typu publikacji się czegoś uczymy. Poza tym to nie wygląda tak, że w każdym tomie zawsze jest ten sam zestaw autorek i autorów. Mamy stałych autorów i autorki, ale również przychodzą ludzie nowi. Praca z ludźmi ma to do siebie, że trzeba się dostosować albo spróbować dostosować autora, autorkę do naszych wymagań. Więc to jest żywy projekt, który jest cały czas otwarty.
No właśnie, jeśli chodzi o ten tom Nowy Port, to jak tutaj wyglądała praca z autorami? Na ile oni mieli swobodę, a na ile po prostu mieli swobodę twórczą, a na ile po prostu mieli wykonać zlecenie? I tutaj pan jako jeden z redaktorów pilnował spójności narracji.
Jestem jednym z redaktorów, a razem z Katarzyną Kurkowską i doktorem Januszem Dargaczem. My nie narzucaliśmy nigdy tematu. To znaczy, to nie jest tak, że moglibyśmy komuś, kto jest mediewistą, zajmuje się średniowieczem czy nowożytnikiem, poprosić ich o napisanie o, nie wiem, rozwoju przestrzennym czy gospodarczym, ekonomicznym Nowego Portu po 1945 roku. To znaczy, żaden specjalista od swojej epoki, od swojego poletka, że tak powiem, nie weźmie się za coś takiego, no bo to jest inna metodologia badań. Do innych archiwów trzeba zajrzeć, do innego materiału, do innych publikacji sięgnąć. Tutaj już w czasach współczesnych przecież wchodzą wywiady, prasa i tak dalej, czego mediewiści czy osoby zajmujące się epoką nowożytną, czyli od końca średniowiecza do tego XIX wieku, tego problemu badawczego i tej metody badawczej nie mają. Oczywiście prasa istniała, ale o świadków już trudno. Co najwyżej wspomnienia, dzienniki i tak dalej. Więc nie, to autorzy i autorki nam proponowali swoje tematy, wiedząc, jaki jest temat danego tomu. A każdy tom staramy się, żeby zawierał w sobie teksty od czasów najdawniejszych. Po niemalże dzień dzisiejszy, zresztą jeżeli ktokolwiek z Państwa chociaż jeden tom z tych historii, z tej serii Historia Gdańskich Dzielnic posiada, to na pewno zobaczy, że tam są teksty o zróżnicowanej tematyce.
Ta różnorodność tematyczna to jest też wynik myślenia o czytelniku. Czy redaktor książek historycznych może w ogóle myśleć o czytelniku, czy przede wszystkim musi myśleć o faktach i o tej historii?
Ja powiem, że musi myśleć o czytelniku. Nawet autorzy prac naukowych. Przynajmniej ja tak staram się robić. Nie będę tutaj odpowiadał za moich kolegów i moje koleżanki, ale myślę, że ten trend jest coraz bardziej widoczny. Że nawet prace historyczne na bardzo homogeniczny, monograficzny temat. Autorzy i autorki starają się, żeby były do przeczytania zarówno dla profesora, fachowca, ale również dla przeciętnego zjadacza chleba albo dla osoby zainteresowanej.
Dla laika.
Dla laika, dokładnie. I trzeba myśleć trochę tak, że pisze się książkę, którą samemu chciałoby się przeczytać. Takie książki potrafią być bardzo ciekawe i niemalże wciągające. A odnośnie faktów tak, to znaczy historyk musi być, jest, albo powinien być, jak trochę taki kronikarz, który patrzy na wszystko z góry, no i to z tym jest zawsze problem. I obiektywnie opisuje to, co zebrał w ciągu miesięcy, a nawet lat badań. Dlaczego mówię, że jest problem z tym obiektywizmem. To znaczy, można starać się być obiektywnym. Każdy z nas jest dzieckiem swoich czasów, wytworem kultury i tak dalej, i tak dalej. Każdy z nas ma te, a nie inne poglądy polityczne, społeczne, obyczajowe. Ja nigdy jeszcze tak nie miałem, żeby ktoś powiedział, że z mojego artykułu czy z mojej publikacji widać, jakie mam poglądy polityczne. Uważam, że to jest mój mały sukces. Znam niestety takich, z których publikacji widać te poglądy, aczkolwiek również je czytam. Zresztą to taki zawodowy obowiązek, jeżeli chce się być na bieżąco w swojej tematyce.
W przypadku beletrystyki na przykład, zresztą no nie tylko powieści, myślę też poezji, kiedy czytamy innych autorów, jest ryzyko, że nieświadomie będziemy się na nich wzorować, że nieświadomie dokonamy plagiatu. Czy w przypadku historyka, autora książek historycznych też jest to ryzyko, kiedy się czyta kolegów po fachu?
Jest, jest. Często nieświadomie nawet przyjmujemy punkt widzenia autora lub autorki, którego przed chwilą czytaliśmy książkę. Chociaż w tym nie ma nic złego. Jeżeli ktoś stosuje dobre argumenty w swojej publikacji, w artykule i nas po prostu przekona, albo zaciekawi nas jakiś fragment i idziemy tą drogą, żeby samemu poszperać, pojeździć po tych archiwach, posiedzieć w tych bibliotekach. No, na szczęście teraz obecnie naprawdę, nawet pamiętając swoje czasy studiów, coraz częściej archiwa, nie tylko polskie, ale zagraniczne, coraz częściej wrzucają swoje zasoby na strony internetowe, więc nawet nie trzeba wyjeżdżać, aczkolwiek ja to uważałem zawsze za duży plus. Nawet kontakt z archiwistami, którzy mogą nam pomóc i tak dalej. Ta praca badawcza, no nie oszukujmy się, ona musi też bazować na tym, co wcześniej i obecnie piszą na ten temat inni autorzy i autorki. Znaczy, bez tego to jest pierwsza rzecz, od której się zaczyna. Jeżeli bierzemy jakikolwiek temat, który nas interesuje, to pierwszą rzeczą dla historyczki czy dla historyka jest zapoznanie się z literaturą przedmiotu, to znaczy, co już zostało zrobione. Czy dobrze, czy źle, to jest zupełnie inna sprawa. To już jest subiektywne odczucie danego autora, danego badacza w tym momencie. I wtedy dopiero przechodzimy do tego, co jeszcze jest do uzupełnienia, to znaczy do jakiego archiwum trzeba pojechać, co trzeba przebadać, do jakiej prasy sięgnąć, może da się jeszcze porozmawiać z jakimiś świadkami epoki i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą rzeczą, którą każdy w mojej bajce, w tej historycznej bajce robi, nawet przeglądając książki w jakiejkolwiek księgarni, sprawdza się bibliografię danej publikacji, oczywiście wstęp i zakończenie. I wtedy na pierwszy rzut oka, ja wiem, że to jest takie ocenianie książki po okładce. Historyk, ktoś, kto siedzi w tym temacie, wie mniej więcej, z jaką pracą ma do czynienia. Czy to jest popularna czy naukowa, już w większości autorzy i autorki dają tą nawet selektywną bibliografię, ale widać, z czego dana osoba korzystała. Już w tym momencie wiadomo, czego można się spodziewać. Można być albo rozczarowanym, albo mile zaskoczonym. Tym niemniej, no taki wstępny research, takie wczesne badanie zawsze następuje.
Pana obszar zainteresowań też nie pozwala rozmawiać ze świadkami tamtych wydarzeń, no bo na przykład mamy Dzieje Zakonów i Zgromadzeń Męskich, XIX wiek. No to czym się tu pan posiłkuje? Tymi wizytami w archiwach, w bibliotekach?
Tak, przede wszystkim. Tak, ja się zajmuję ogólnie rzecz biorąc historią regionalną, druga połowa XIX, XX wiek, historią Pomorza, historią Kościoła katolickiego ze szczególnym uwzględnieniem właśnie zakonów męskich. Pani redaktor sięgnęła po moją pracę doktorską odnośnie zakonów męskich w diecezji chełmińskiej. No tutaj o świadków było trudno, znaczy w ogóle ich nie było. Więc dla mnie jedynymi źródłami były źródła przechowywane w archiwach, przede wszystkim w archiwach kościelnych, poszczególnych zgromadzeń, zakonów i tak dalej. Oczywiście prasa, archiwa państwowe. Archiwa państwowe są ogólnodostępne, tutaj problemów nie ma. Archiwa kościelne są archiwami prywatnymi, więc mogą udostępnić, ale nie muszą. Oczywiście ja miałem takie szczęście, że większość, no 90% z tego, co tam jest z kilkunastu zgromadzeń i zakonów, te archiwa zostały mi udostępnione. Mało tego, dostałem więcej niż się nawet spodziewałem. Ale często to wymagało czasu, energii, wytrwałości. Do jednego z archiwów dostałem dostęp po 8 latach próśb, dzwonienia i tak dalej, i tak dalej. Więc to często jest bardzo żmudna praca. Czytelnik jakiejkolwiek książki historycznej, naukowej czy popularno-naukowej, nawet popularnej, często te 300 stron, które Państwo biorą do ręki, w lepszej, gorszej okładce, z lepszą, gorszą redakcją. Aczkolwiek książka to jest produkt. Książka musi się sprzedać nawet naukowo. I zresztą to widać nawet w wydawnictwach naukowych, że te książki są coraz ładniejsze, coraz lepiej wydane, coraz staranniej wydane, przykuwają oko i bardzo dobrze.
A książki historyczne się sprzedają? Jest na to popyt?
Jest. Jak widać w naszym kraju jest coraz większy, jest bardzo duży popyt. Zresztą ja mam bardzo dużo znajomych nie tylko w Polsce, ale też przyjaciół z Niemiec, Anglii. I oni zawsze, w rozmowie z nimi zawsze pada takie ten, że Polacy mają bardzo dużo czasopism historycznych. No przecież, szanowni państwo, oczywiście w Niemczech te największe tygodniki, największe tytuły, nie będziemy wymieniać, bo to nie ma teraz najmniejszego sensu, czy we Francji, czy mają jakieś tam dodatki i artykuły od czasu do czasu historyczne, czy jakieś dodatki specjalne, które się okazują raz na kwartał, raz na pół roku, historyczne. I bardzo dobrze. Ale w Polsce niemal każdy tygodnik od lewa do prawa ma swój magazyn historyczny. Nie trzeba wymieniać tytułów, bo każdy wejdzie do pierwszego lepszego salonu prasowego czy jakiejkolwiek księgarni i jest tego zatrzęsienie. Polacy interesują się historią. Zresztą interesują się ogólnoświatową historią. Interesują się historią Polski, ale również i krajów, które nas otaczają. Kultur i tak dalej, ale wrócę do historii gdańskich dzielnic. To był projekt, który moi koledzy, dr Piotr Paluchowski i dr Janusz Dargacz zaczynali, jak mi to przekazali, z taką duszą na ramieniu, albo się uda, albo się nie uda. Okazało się, że się udało. To znaczy każda z tych książek, każdy z tych tomów, a teraz już niedługo w druku będzie tom 7, ma przynajmniej po 3-4 do druki. To oznacza, że każda z tych książek sprzedała się w ponad 1000, 2000, prawie 3000 nakładzie. Książka, która jest stricte regionalna. No, bardziej monograficznego tematu jak historia dzielnicy, no chyba nie ma. No, chyba, że zrobimy historię danej ulicy, tak? A i takie artykuły się zdarzają. Proszę zauważyć, że te artykuły doktora Jana Daniluka, czy innych autorów, którzy publikują na serwisach, czy w serwisach trójmiejskich, gazetach trójmiejskich, cieszą się całkiem sporym zainteresowaniem. Ludzi coraz bardziej interesuje to, co dzieje się wokół nich, w tej najbliższej okolicy. Kto mieszkał w tej kamienicy, w której ja mieszkam? Kto chodził do tego kościoła, albo czyj był ten kościół, do którego ja uczęszczam, albo chociaż, jeżeli do niego nie uczęszczam, to chociaż codziennie kilka razy koło niego przechodzę. Co to był za budynek? Jakie tu były na tej danej ulicy interesy prowadzone? Kim byli mieszkańcy przede mną? Niekoniecznie musi to dotyczyć w realiach gdańskich, byłych niemieckich, ale też polskich mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska czy Gdańska Cesarskiego XIX-wiecznego. Niech to będzie nawet lata 40., 50., 60. Jak ci ludzie odbudowywali? Jak tworzyli tą swoją małą społeczność stworzoną, no właśnie, z byłych mieszkańców Wolnego Miasta Gdańska, głównie Polaków, z tych, którzy tutaj przyjechali i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, nas to bardzo cieszy.
Lokalny patriotyzm i taka tęsknota za plemionami, to mi przyszło do głowy.
Lokalny patriotyzm jak najbardziej. Znaczy, ja ostatnio opublikowałem książkę stricte monograficzną odnośnie historii pewnego zakonu w mojej rodzinnej Kościerzyny. Urodziłem się w Gdańsku, ale wychowałem do 18 roku życia w Kościerzynie. Niedaleko Kościerzyny jest Wielki Klincz i tam od dwudziestolecia międzywojennego przybył pewno małe zgromadzenie misjonarzy Świętej Rodziny, którzy tam już zostali. I szczerze mówiąc, z takiej monograficznej książeczki, która miała być monograficzną książką dotyczącą tylko zakonników, zrobiła się mikrohistoria wsi i zakonników. To znaczy takiego lokalnego społeczeństwa od dwudziestolecia międzywojennego, niemalże po dzień dzisiejszy, no po 2021 rok, kiedy skończyłem ją pisać i kiedy skończyła się ta narracja w tej książce, i została bardzo mile przyjęta przez lokalną społeczność. Nie wiem, jak z nakładem, czy już cały się sprzedał, czy nie. Oczywiście każdy autor chciałby, żeby się sprzedał cały, ale ja też widziałem to zaangażowanie lokalnej społeczności, nie tylko samego zgromadzenia i osób, które przesyłały mi zdjęcia z rodzinnych archiwów, jakieś bardziej lub mniej fachowo spisane lokalne wspomnienia, dzienniki, kroniki i tak dalej. Znaczy ta książka jest mojego autorstwa, ale nigdy by nie powstała, a może inaczej, powstałaby, ale byłaby dużo uboższa, gdyby nie ten lokalny patriotyzm. Jeżeli pani redaktor chce do tego dorzucić tą, jak pani to powiedziała...
Tęsknotę za plemionami.
Za plemionami.
Za życiem w takich małych organizacjach.
Ale te małe organizacje, te małe społeczności sprawdzają się najlepiej. Zwłaszcza w takich małych społeczności, no przez te małe społeczności, przez ten lokalny patriotyzm, życie kulturalne, twórcze lokalnej społeczności, nawet we wsi, no mamy tego pełno w historii przykładów. No, Polacy odwołują się do utrzymania państwowości poprzez powstania, ale na przykład Czesi czy Słowacy takich powstań nie mieli. Tak? Tam ta historia była przechowywana no właśnie w tych małych lokalnych społecznościach. Później dopiero ona była tworzona niemalże na nowo, łączona i kodyfikowana, żeby te społeczności, te małe narody, małe społeczności przetrwały. No, Słoweńcy to jest 2-milionowa społeczność, która przez wieki nigdy nie miała swojej państwowości, a przetrwała i rozwija się po dzień dzisiejszy całkiem nieźle.
Kończy nam się czas, więc już muszę zapytać, nad czym pan teraz pracuje?
Oczywiście kolejny tom serii Historii Gdańskich Dzielnic. Niedługo przyjedzie z drukarni, tutaj tak już pozwolę sobie na małą reklamę, co prawda nie mojej pracy, ale miałem przyjemność być redaktorem merytorycznym, czyli historia Kronika Gdańska, tom drugi, 1945-2018. Sporo tego będzie. Sporo mam projektów rozgrzebanych i na szczęście niektóre kończymy razem z doktorem Danielem Gucewiczem z Gdańskiego Oddziału IPN-u i z doktorem Przemysławem Ruchleckim z ECS-u. Już jest na finiszu opracowanie wspomnień pewnego jezuity, który na szczęście nie był przykuty do jednej parafii, do jednego kościoła, tylko po całej przedwojennej Polsce jeździł z misjami ludowymi i spisał ponad 500-stronnicowe, no teraz mogę zdać, że cała książka będzie miała pewnie z 700-800 stron, ale jego wspomnienia to około 600 stron opisu specyficznego, no bo kościelnego i widzenia tego z perspektywy zakonnika. Polski, dwudziestolecia międzywojennego od Gdyni po Zakopane i Kraków, od Wilna po Lwów, okres II wojny światowej po wydarzenia dość dramatyczne po 45 roku, po 58-9 rok, kiedy ten zakonnik no, umiera, jakby to nie zabrzmiało, na ambonie. I to jest projekt, który toczymy w trójkę od 2018 roku. Ktoś mógłby powiedzieć, że co za problem przepisać 500 stron i po prostu wydrukować. No nie, to była kupa pracy, kupa jeżdżenie po różnych archiwach, żeby czegoś się dowiedzieć w ogóle o autorze. A te archiwalia są porozrzucane, do dzisiaj są porozrzucane po różnych archiwach, od państwowych poprzez kościelne. Należało zidentyfikować wszystkie osoby, które tam wymienia, dowiedzieć się coś o nich, o miejscach, które odwiedzał, społecznościach, które po części już nie istnieją. Przedstawić też specyficzny język, którym się posługiwał. Tak? On też był dzieckiem swoich czasów, kultury, w której wyrósł, religii, w której wyrósł i której się poświęcił do końca życia. Więc jeżeli państwo w końcu będą mieli tą książkę w ręku, to tam jest ponad 1400 przepisów, i to też trzeba było zrobić dosyć solidnie, mimo że są krótsze, dłuższe, ale często z czeluści historycznych trzeba było wyciągnąć tych urzędników, karczmarzy, księży, zakonników, zakonnicy, urzędników, osoby prywatne i tak dalej, i tak dalej.
Czekamy na książkę, dziękując panu i innym historykom za wytrwałość, cierpliwość, za te godziny spędzone w archiwach. Doktor Leszek Molendowski, historyk, muzealnik, pedagog, autor książek, był moim i państwa gościem.
Dziękuję państwu, dziękuję pani redaktor.
Agata Olszewska, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Sztuka tworzenia.